Gość Radia Merkury.
Ja muszę powiedzieć, że patrzę na pana działalność z życzliwością i z ogromnym zaskoczeniem, że pan tyle czasu poświęca Polsce, że pan tyle czasu poświęca młodym zespołom i że jeszcze się panu chce tworzyć praktycznie jeszcze jeden zespół w Polsce.
Ja myślę często, że za dużo czasu poświęcam nie Polsce. Tutaj się wykształciłem, tu są moje korzenie, nie mówię o patriotycznym nawet podejściu, ale muzyczne, kulturowe, także z tym się czuję bardzo związany. W Polsce moim zdaniem bardzo dobrze się dzieje. Oczywiście w porównaniu z wieloma krajami ciągle możemy narzekać, ale uważam, że jesteśmy na dobrej drodze pod wieloma względami, również co się tyczy kultury. Oczywiście finansowanie to jest jak zawsze druga strona, ale to na całym świecie. Natomiast widzę, że coraz więcej i młodych ludzi, i młodych dyrygentów swoje aspiracje kieruje w dobrą stronę. Już nie ma tego takiego jakiegoś owczego pędu też tylko gdzieś tam na zachód, tylko wszystko na zachodzie lepsze, łącznie z kompozytorami i ze wszystkim. Nie ma tej negacji własnej kultury, co jest naprawdę bardzo potrzebne. Oczywiście tutaj trzeba się chronić również przed jakimś kulturalnym szowinizmem, który często ma miejsce w Europie Zachodniej. Muszę to powiedzieć z doświadczenia, gdzie te wielkie kultury muzyczne bardzo często lubią się ograniczać do swojej muzyki lub muzyki związanej z ich kręgiem kulturowym. Tu ten przykład Wiednia, który no oczywiście zawsze słynął z konserwatyzmu, ale rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że właśnie Czesi wyciągają teraz bardzo wiele muzyków klasycznych, barokowych, bardzo dobrej jakości i że wychodzą oni na wielkie estrady. Dlaczego nie dzieje się do końca tak z tymi polskimi, że dopiero my zaczynamy? Ale muszę tu na obronę naszą powiedzieć, że nam jest trudniej. Jako że kompozytorzy czescy bardzo często działali w Wiedniu, mają związki kulturowe z Wiedniem, także to jest też interesujące dla tej niemieckojęzycznej sfery kulturowej, która jest no, ogromna i ma wpływ na cały świat. My tutaj musimy jakby sami wszystko od początku, stąd tym bardziej moja ta chęć właśnie bycia w tym, pomocy, na ile jestem w stanie i wciągania Polski w ten obszar kultury europejskiej, czy też światowej, ale właśnie z podniesioną głową.
Filharmonii, pisane z angielska, a więc czuć harmonię, tak? Można to tak przetłumaczyć?
Dokładnie, można tak przetłumaczyć. Koncepcja powstania orkiestry Filharmonii była koncepcją dyrektora Filharmonii Poznańskiej. Założona jest fundacja o tym samym imieniu Filharmonii. Po angielsku wszystko brzmi bardziej cool i to jest może koncepcja dotarcia do szerszej publiczności, z tym do takiej publiczności otwartej, młodej. Również wiek muzyków tej orkiestry jest stosunkowo młody. Nie jest to oczywiście orkiestra młodzieżowa, ale są to w większości muzycy Filharmonii Poznańskiej plus z całej Polski. Dość młodzi wiekiem, ale przede wszystkim młodzi sercem i zapałem. Także mieliśmy kilka prób. Przyleciałem prosto z lotniska na próbę wieczorną, naprawdę dość późno i chcąc już kończyć próbę, muzycy mówili, nie, to zróbmy jeszcze, przedłużmy. Ja mówię, no, zaskoczony jestem właśnie tutaj, że nikt nie patrzy na zegarek, nie pyta o pieniądze. A oni mówią, nie, tu są ludzie, którzy będą pytali o pieniądze, ale najpierw musimy mieć produkt. A na powstanie produktu dobrego, który można dobrze sprzedać, potrzeba czasu. I ten rodzaj myślenia, nie tylko idealistyczny, ale powiem taki pozytywistyczny, że właśnie nie albo właśnie romantyczny zryw, gdzie muzycy, prawda, za satysfakcję i możliwość rozwoju mają pracować latami, ani też jakieś takie wyrachowanie tylko i które też donikąd nie prowadzi. Myślę, że tego pozytywizmu Polska i polska kultura coraz bardziej się uczy i to naprawdę jest bardzo w tym wszystkim pozytywne.
To taka piękna idea, ten tryptyk lądzki. Znowu ożywienie pięknego miejsca, lądu nad Wartą, który jest śliczny architektonicznie i powinno być także śliczny harmonicznie. Nie, wybrał pan również Kurpińskiego i Dankowskiego.
Tak, tutaj muszę ponownie jeszcze komplementy dyrektorowi Wojciechowi Nentwigowi. Tutaj koncepcja Festiwalu Lądzkiego jest jego koncepcją i właśnie zrobienia tego tryptyku. Rozmawialiśmy oczywiście dużo na temat koncepcji artystycznej. Uważam, że świetny pomysł, właśnie pokazanie muzyki klasycznej z różnych form. Kameralna orkiestra, na drugi dzień orkiestra Filharmonii Poznańskiej, zamyka kwartet Filharmoników Berlińskich z naszym Danielem Stabrawą. Także tutaj pokazanie tej muzyki w najlepszym wykonaniu od różnej strony, również składu orkiestry czy składu muzyków w tym pięknym architektonicznie i historycznie miejscu. Można połączyć to z piknikiem, jak muzyczek. Filharmonie, dokładnie. Chcielibyśmy, żeby ludzie bardziej poczuli tę muzykę. Naszą odpowiedzialnością jest przygotowanie tego od strony teoretycznej, jak właśnie mówi Wojciech Dankowski. Wielkopolanin, był kapelmistrzem katedry w Gnieźnie. Działał również w Poznaniu. Wiele jego rękopisów teraz się dopiero odnajduje, z czym mamy małe kłopoty, bo po prostu wiele miejsc w partyturze trzeba skorygować, czy też wręcz przekomponować. Materiały są bardzo fatalne. To jest też nasz mały polski skandal, że materiały naszych polskich klasyków są w tak fatalnym stanie. Nie mówiąc o tym, że rzadko grane i wykonywane. No, mamy nadzieję to zmienić i dotrzeć do publiczności, wstyd powiedzieć, ale z nieznanymi kompozytorami polskimi, Dankowski, no Kurpiński koncert klarentowy, to już na pewno bardziej znany, szczególnie w Wielkopolsce, kompozytor, no, ale też nie szerokiej publiczności. Będzie Mozart, 29. symfonia, hit muzyki światowej, nie umniejszając wagi Mozarta, oczywiście, jak najbardziej, ale bardzo zależy nam, żeby ten Dankowski i Kurpiński też dotarł do serca publiczności.
Tutaj porównywaliśmy sobie życiorysy obu panów, no Dankowski przeżył trochę Mozarta, bo zmarł 40 lat po nim.
Dokładnie, by przeszedł troszkę Mozarta. Kiedy Dankowski miał rok, Mozart skomponował swój pierwszy utwór w wieku bodajże 6 czy 7 lat. Także tutaj możemy, ale nie jest to tak, jak często się sądzi, że muzyka polska działała z takim poważnym opóźnieniem, gdzieś tam 30-40-letnim. Okazuje się w świetle najnowszych badań i tych odkryć lub odkryć, nie odkryć, bo nie są to często rękopisy gdzieś właśnie zakopane w piwnicach, tylko po prostu niewyciągnięte na światło dzienne, nieprzejrzane lub też zignorowane. Także w świetle tych coraz nowszych odkryć okazuje się, że nie byliśmy tak całkiem z tyłu, nawet w tym klasycyzmie. Nie mówiąc oczywiście o baroku, czego tu przykładów jest bardzo dużo już kiedyś, a pojawia się też tego coraz więcej.
Taki był bardzo piękny przykład w minioną sobotę. King Singersi zaśpiewali w Farze utwór Pawła Łukaszewskiego, to było prawe konanie, i zaśpiewali 5 fragmentów Mikołaja Zieleńskiego. I zdumieni, że Polska miała taki barok.
Dokładnie. To zdumienie jest wszechobecne i my naprawdę musimy się w tym chwalić, musimy to promować, bo któż inny to zrobi? Oczywiście, że trudno dorównać, nie wiem, Bachowi czy kompozytorom włoskim czy nawet francuskim, ale naprawdę jest to na poziomie, a przede wszystkim jest to nasze. I jeżeli chcemy, jednak z tej tradycji wyrośli kompozytorzy naprawdę światowego formatu. Wspominając o Chopinie, Franciszek Lessel, którego też miałem możliwość w Filharmonii Poznańskiej dyrygować i przybliżyć publiczności, na nim wzorował, na jego kompozycjach fortepianowych, wzorował się Chopin w swoich kompozycjach fortepianowych z orkiestrą, na jego orkiestracji. Wiele się mówi negatywnie o orkiestracji Chopina, ale ciągle jest to, jakby ten ciąg kulturowy jest zachowany. Moim zdaniem, gdybyśmy nie mieli Gorczyckiego, Dankowskiego i Kurpińskiego, nie byłoby też Chopina, nie byłoby Szymanowskiego, nie byłoby Pendereckiego, Lutosławskiego, choć Góreckiego, Kilara. Oczywiście niektórzy kompozytorzy odcinają się od tradycji, jednak jest to bardzo trudne. Nawet Krzysztof Penderecki często o tym wspomina, że początkowo właśnie gdzieś tam ta próba zerwania kompletnego z tradycją jest w jakimś sensie niemożliwa. A tylko w